Jak to się w ogóle zaczęło, że pan trafił do tej telewizji tyle lat temu?
Chyba nie spotkamy nikogo tutaj, kto by powiedział, że by nie przytulił miliona.
Pan przytulił milion w ostatnim roku, powiedzmy, albo w ogóle, czy Hubert Urbański mógłby powiedzieć o sobie, że jest milionerem? Były takie sytuacje, gdzie ktoś w sklepie, w kolejce, albo gdziekolwiek indziej mówił: panie Hubercie, czy byłaby szansa jakoś się potem zyskiem podzielić?
To właśnie jest tak, że ja nie podniosłem swoich stawek i wydaje mi się, że dobrze zrobiłem, bo ja mam dobrą stawkę.
Bardziej się panu opłaca z finansowego punktu widzenia prowadzić milionerów, czy właśnie prowadzić różnego rodzaju konferencje, innego typu przedsięwzięcia?
Mają cały samochód wiertarek akumulatorowych. To jest mój taki, no tak, mój sukces osobisty. Nie tylko w takim wymiarze, że robię milionerów dalej, tylko w ogóle, że żyję, chodzę, funkcjonuję. Tu mieszkałem na przykład parę lat, wie pan, dlatego tak wjechałem w taką boczną uliczkę na Ochocie. O,
no, policja.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Jest ikoną polskiej telewizji, a zarazem człowiekiem, który unika niepotrzebnego rozgłosu. Ciężko znaleźć w Polsce osobę, która nie będzie wiedziała, kim jest Hubert Urbański, prowadzący program Milionerzy. Po obejrzeniu dzisiejszego wywiadu oraz kolejnego odcinka Milionerów, chciałbym wam polecić odpalenie Superjazdy, czyli programu emitowanego na kanale superbet.pl, którym miałem okazję sprawdzić swoje umiejętności jezdne oraz przejść przez inne złożone konkurencje. Jak wypadłem na tle Adama Kornackiego, Jerzego Dudka, Marceliny Zawadzkiej, Natsu i Kłeska? Czy mój maluch był bardzo upalany na torze i kto wykręcił najlepszy czas? Przekonajcie się sami, klikając w link znajdujący się w opisie filmu. Znajdziecie też tam więcej informacji na temat tego, jak zdobyć za darmo mini znane jako cwaniak, które zostało zbudowane w jednym z programów telewizyjnych. A teraz zapraszam na wywiad z Hubertem Urbańskim.
Bardzo często rozmawiam z różnego rodzaju przedsiębiorcami, że chociażby zaczynali w latach 90., korzystając też z przemian ustrojowych, albo później też kontynuowali swoje biznesowe poczynania. Mieliśmy okazję się kiedyś spotkać na urodzinach mojego znajomego, które pan prowadził, i to jest właśnie taki klasyczny przykład, gdzie ojciec przekazuje firmę synowi, syn to dalej z sukcesami prowadzi.
Zgadza się.
I przy tej okazji chciałbym też zapytać pana o pańskie stricte początki w tym telewizyjnym świadku. To pytanie wcale nie jest naiwne, a uzasadnione, biorąc pod uwagę tematykę poprzednich rozmów, które miały miejsce na moim kanale. Jak to się w ogóle zaczęło, że pan trafił do tej telewizji tyle lat temu?
Znaczy, ja bym przede wszystkim tylko jedno rozróżnienie zrobił, że jak pan mówi, że pan rozmawia z przedsiębiorcami, to są najczęściej ludzie, których w taki czy inny sposób podziwiam, bo oni właśnie przedsiębiorą coś, biorą inicjatywę w swoje ręce, ryzykują często na przykład pieniędzmi i atakują jakiś cel, dają pracę innym. Ja natomiast jestem pracownikiem najemnym telewizji czy mediów szeroko pojętych od, nie wiem, 30 lat, 25-30 lat, a zaczynałem w ten sposób, że kończyłem szkołę aktorską i nie bardzo chciałem iść do teatru, pracować w teatrze. A równocześnie trwały castingi do takiego nowo powstałego radia komercyjnego, które się nazywało Z. I to były dosłownie pierwsze lata tego radia. I oni tam mieli taki program, szukali obsady. Ja się zgłosiłem, wygrałem casting i zacząłem tam robić kilka rzeczy równolegle. I tak to się zaczęło, więc potem było inne radio, jeszcze inne radio, kilka stacji radiowych po drodze i na końcu, gdzieś mówię na końcu, bo to rzeczywiście była jakaś puenta tego ruchu, byli milionerzy w 99.
Od 99 roku, z krótką przerwą, próbuje pan wręczać milion złotych za udział w programie. Chciałbym tutaj zauważyć, że ten milion złotych to już nie jest ten milion z lat 90. Jakby musi pan pogadać z producentem i doedukować go i powiedzieć, czym jest inflacja być może.
To prawda, to nie jest ten milion, ale nadal milion brzmi dobrze i nadal to są niezłe pieniądze. Więc nie zmieniamy tego, aczkolwiek zawsze jest ta różnica, bo w Anglii można wygrać milion funtów, a to jest ile? Z 5 razy więcej niż 1 000 000 złotych? A w większości krajów Europy wygrywa się 1 000 000 euro, no to znowu jest 4,5 razy więcej niż 1 000 000 złotych. Są kraje, gdzie się wygrywa znacznie mniej, także że to za każdym razem jest trochę kwestia no takiego, tego, żeby to dobrze brzmiało, bo są kraje, gdzie się 100 tysięcy wygrywa na przykład, tak? Ale to trochę tak jest, że nam się chyba zbanalizowały te duże sumy i nam się wydaje, że 1 000 000 to nie jest tak dużo, ale chyba nie spotkamy nikogo tutaj, kto by powiedział, że by nie przytulił 1 000 000.
Pan przytulił 1 000 000 w ostatnim roku, powiedzmy, albo w ogóle, czy Hubert Urbański mógłby powiedzieć o sobie, że jest milionerem?
Mogę tak o sobie powiedzieć, oczywiście, że tak. Tak, mam to szczęście, że dobrze zarabiałem, że tak, że zarobiłem dużo pieniędzy w życiu. I mam nadzieję, że nie powiedziałem ostatniego słowa jeszcze.
Mi kusi trochę Pana ten światek związany z mediami, bo zakładam, że ma Pan umowę wyłączności z TVN-em i nie prowadzenie. Mam. Czyli mógłby Pan sobie założyć swój kanał?
Nie mam, tak, mógłbym.
Czyli ma Pan taką gwiazdorską wręcz umowę umożliwiającą to?
Tak, mam.
Bo wie Pan jak jest.
Cieszę się tym przywilejem, że mam taką umowę rzeczywiście, natomiast są rzeczy, które...
To kiedy zakładamy kanał jakiś?
No to niech mi Pan powie, jak to się robi. Chętnie się dowiem od profesjonalistów.
To możemy o tym później porozmawiać, bo faktycznie jest to... Facet chciał chyba zagadać, czy 1 000 000 złotych jakoś się uda wygrać. Były takie sytuacje, gdzie ktoś w sklepie, w kolejce albo gdziekolwiek indziej mówił: Panie Hubercie, czy byłaby szansa jakoś się potem zyskiem podzielić? Pan mrugnie, jak będę.
Wie Pan co, że tak jest ciągle. Ciągle ktoś mi coś proponuje w sprawie milionerów. Albo żebym coś udoskonalił, albo żebym go wziął do programu, albo żebym mu dał pytania, a on przyjdzie. Ale to tylko pokazuje, że mimo tego, że telewizja już wcale nie jest dominującym medium, to nadal mamy bardzo, bardzo mocną pozycję tego programu. Nawet w konfrontacji no, z wieloma, z dziesiątkami, setkami innych tam kanałów w innych mediach społecznościowych, już w ogóle poza tymi głównymi, poza telewizją i poza radiem, prawda?
Uważam, że bez dobrego prowadzącego byłoby to niemożliwe, więc tutaj jest...
Tej wersji się będę trzymał, tak?
Jest to niewątpliwie Pana zasługa. No, Pan jest z tym programem kojarzony. Czy możemy sobie wyobrazić czysto teoretycznie sytuację, w której ktoś Pana zastępuje i jest w stanie sobie poradzić z tą falą porównań? No moim zdaniem absolutnie nie. Prowadzącego potrzeba też przy okazji różnego rodzaju eventów też branżowych i ja jestem przekonany, że ogląda nas wiele osób, które potencjalnie z Pańskich usług może skorzystać. Ja też mniej więcej wiem, jakimi stawkami operują konferansjerzy i zastanawiam się, w jaki sposób oni wyceniają swój dzień pracy, bo stawki się często wahają między 15 a 20 tysięcy za poprowadzenie jakiegoś eventu. I to jest de facto dla Pana pół wieczoru, powiedzmy jeszcze dzień przygotowań, albo i nie, jak jest prostsza sprawa i powiedzmy jest Pan na tyle pewny siebie. To są łatwe pieniądze, to są pieniądze zasłużone, wypracowane na przestrzeni lat i głównie tutaj nazwisko i marka to też buduje.
To drugie chyba, to znaczy rzeczywiście to jest tak, że gdyby to przeliczyć na roboczą godzinę, to są szokujące stawki, bo to jest za roboczą godzinę pewnie jakby podzielić stawkę za taki kontrakt konferansjerski, czyli za próbę, przygotowanie i za wieczorny występ, podzielić to przez liczbę godzin, to by się okazało, że ta robocza godzina jest bardzo, bardzo droga. Natomiast no to jest ten przywilej też użyczenia wizerunku, tego, że ktoś chce połączyć mój wizerunek ze swoim eventem. I to jest ta cena. To jest to samo, co jest z reklamą, gdzie te dysproporcje są jeszcze większe. Jakby Pan policzył dzień zdjęciowy, nie wiem, Brada Pita, że się tak porównam, no nie porównuje się, ale taki przykład daję. Jakby Pan policzył dzień zdjęciowy Brada Pita do jakiejś reklamy, choćby ostatniej, w której wziął udział i policzył, ile zarobił za godzinę zdjęciową, to byśmy po defibrylator musieli się zatrzymać. Natomiast chodzi o to, że to jest Brad Pitt, tak? I ktoś jest mu w stanie zapłacić siedmiocyfrowe stawki za to, że będzie reklamować, nie wiem, ekspres do kawy.
Teraz dla Pana jest na pewno dobry czas, bo wiele firm w Polsce ma swoje 35-lecia, czy 30-lecia bardziej, 25-lecia.
No, nawet nie chodzi o okrągłe rocznice, to czasami jest kwestia po prostu jakiegoś podsumowania roku, rozpoczęcia roku, wręczania nagród i tak dalej, i tak dalej. Poza tym musi Pan pamiętać, że teraz jest bardzo taki czas rozprężenia po czasie sprężenia, to znaczy wszyscy się w sobie pochowali, trochę nic nie robili, bo po prostu była pandemia i były ograniczenia.
Czyli więc podniósł Pan stawki, innymi słowy, bo mógł Pan.
No właśnie jest tak, że ja nie podniosłem swoich stawek i wydaje mi się, że dobrze zrobiłem, bo ja mam dobrą stawkę i mam ją dobrą od wielu lat i się jej trzymam i rzeczywiście to procentuje, bo ja bardzo dużo pracuję i mam bardzo, bardzo dużo propozycji pracy i jakoś ta stawka jest kompatybilna chyba z popytem. Tak na to wygląda.
Zapytam Pana w ten sposób, bez konkretnych liczb. Tak. Czy bardziej się Panu opłaca z finansowego punktu widzenia prowadzić milionerów, czy właśnie prowadzić różnego rodzaju konferencje, innego typu przedsięwzięcia dla prywatnego sektora?
To jest sprzężenie zwrotne, nie ma jednego bez drugiego. Znaczy milionerzy są moim absolutnie, moim podstawowym źródłem aktywności.
Uważamy, bo zaraz źródło aktywności skończy dla mnie i dla Pana.
Pan to tak jak mój tata. Mój tata, jak jeszcze żył, to było ciągłe źródło konfliktów. Ja już mam prawo jazdy, nie wiem, ze 30-40 lat i on tak, uważaj, bo tu z prawej, albo uważaj, bo tu stoją często. Ja mówię, tato, poważnie? Tak. A mógłbyś mi tego nie mówić? No dobra, dobra. I potem wsiadał do samochodu i powtarzał dokładnie to samo.
Dobrze, ale jednak widziałem, że tutaj zmierzał Pan dosyć szybko, dynamicznie.
Ja rozumiem Pańską troskę, bo samochód jest wypieszczony i jedyny taki, więc nie, ja go Panu nie uszkodzę.
Chodzi o nasze zdrowie i Pana bezpieczeństwo i wszystkie te imprezy. Mówimy o TVN-ie jako o takim korze, takim czymś, co jest fundamentem wszystkiego.
No, nie da się ukryć, że ja z TVN-em jestem najsilniej związany, byłem i jestem najsilniej związany przez milionerów. I milionerzy, jeszcze raz to powiem, mają cały samochód wiertarek akumulatorowych.
Reasumując, TVN jest takim miejscem, gdzie Pan może budować swoją rozpoznawalność, umacniać ją.
Nie mogę, tylko ja ją buduję od ponad 20 lat, więc takie są fakty.
A ona jest też okresowo pewnie większa i mniejsza. Ja to wiem chociażby po sobie, bo miesiące, w których mam 4 na przykład miliony wyświetleń, powodują, że rozpoznawalność jest praktycznie taka, gdzie się człowiek zatrzyma, tam rozmawia, a potem powiedzmy zdarzy się gorszy kwartał i okazuje się, że już takiej 100% rozpoznawalności nie ma. I to też chyba pokazuje cykl takiego życia w mediach i Pan też to wielokrotnie w swoim życiu przerabiał pewnie, prawda?
Tak, to prawda, aczkolwiek ci milionerzy, jeszcze raz to powiem, ale bez kokieterii, że oni są tak mocno zakorzenieni w świadomości, zakorzenieni w świadomości widzów w Polsce, że ja nawet przez te lata, kiedy nie robiłem milionerów, to cały czas byłem non-stop kojarzony z milionerami i wszystkie spotkania z ludźmi bazowały na tym skojarzeniu z milionerami i od tego się rozmowy zaczynały. Ale to jest ten kapitał i TVN-u, i mój kapitał, taki nie do przecenienia. No tak jest po prostu. Ale to znowu, żeby znowu się cofnąć jeszcze o krok, to polega na fenomenie tego formatu. Tak jak Pan ma jakiś taki format, który Pan stworzył i to jest Pańska siła, to siłą moją i TVN-u jest też format, czyli ktoś kiedyś w Anglii tam pod koniec 90. lat stworzył ten format i tak go dobrze wykombinował, że wśród zalewu innych formatów ponad 20 lat w ponad 100 krajach na świecie to cały czas
funkcjonuje.
Hula, tak?
To jest bardzo fajna sprawa, ale miał Pan taki moment w swoim życiu, gdy nastąpiła chwilowa stagnacja.
O, tak, oczywiście.
I tak. Przywołam tutaj taką sytuację, nie wiem, czy Pan będzie chciał to zdementować, czy nie. Czasy pracy w jednej komercyjnej stacji, już gdy Pan był znany, słyszałem, że stawka, którą Pan wtedy inkasował, była taka bardzo symboliczna.
Mówimy o siostrzanej z...
Mówimy o żółtej stacji radiowej, że tak powiem.
A o żółtej stacji radiowej?
Czy generalnie wtedy RMF jakby wyciągnął do pana dłoń, tak można było powiedzieć, na tym okresie?
Znaczy, to jest tak, że rzeczywiście były lepsze i gorsze czasy i był taki
Ile jest
czas...
prawdy w tym, że dostawał pan wtedy 5000 zł?
Nic. Nic w tym prawdy nie jest. Akurat z RMF-em mam bardzo ciepłe wspomnienie, bo oni mi zaproponowali bardzo, bardzo fajny kontrakt z takim ciekawym pomysłem, z tą loterią, którą parę lat tam robiłem, za bardzo przyzwoite pieniądze, które takie były, no jakby to powiedzieć, kompatybilne z tym, co wtedy mogłem dostać na rynku.
A wie pan, że taka jest faktycznie plotka? Dotycząca tamtego okresu?
No wiele jest plotek, których nawet nie pochylam się, żeby dementować. No w każdym razie, wracając do RMF-u, mam bardzo, bardzo takie dobre z nimi, miałem przelot i cały czas ciepło o nich myślę, bo z nimi się świetnie pracuje poza tym. Oni sięgnęli po mnie tam z jakimś swoim pomysłem i to jakoś bardzo się dobrze uzupełniło z takim trudnym czasem, w którym wtedy byłem. Ale to samo dotyczy też TTV. Ja tam pracowałem przy takim formacie handlarze, co było bardzo ciekawym doświadczeniem i to też taki ruch był z ich strony bardzo, nie powiem odważny, ale taki kreatywny. No, sięgnęli po mnie w zupełnie innym kontekście, takim zupełnie nie kojarzącym się z tym, co robiłem wcześniej. Było w tym sporo zaufania, też takiego zrozumienia z sytuacji i też ja to bardzo trzymam sobie w sercu, tak bardzo takie epizody, bo one też pokazują, że można też trafić na fajnych ludzi i na fajne sytuacje, oprócz wielu niefajnych, na które się trafi.
Którzy powiedzmy też podadzą dłoń w momencie, w którym ta koniunktura chwilowo jakoś na usługi spada, prawda? Bo to była taka sytuacja, gdzie generalnie gdyby cały czas się milionerzy kręcili i miałby pan taką sytuację jak obecnie, to pewnie by pan też łaskawszym okiem na inne propozycje nie patrzył.
Tak, ale też one przede wszystkim nie padały, bo to trochę jest tak, jak niektórzy mówią, na przykład aktorzy często tak mówią, że jak dostaną nagrodę za najlepszą rolę w Gdyni, to wbrew pozorom właśnie przestają dzwonić telefony wtedy. Coś tu jest. I to samo jest też, jak się robi czasami coś z dużym sukcesem, tak jak ja na przykład, to nagle rynek też tak jakby uznaje, że jak on to robi, to on na pewno nie chce nic innego robić.
Jest za drogi.
Jest albo za drogi, albo jest go już za dużo, bo robi to, albo się za mocno kojarzy. To nie będziemy mu niczego proponować, bo on już to robi, tak jak z tymi rolami. I to się sprawdza bardzo, także ja to potwierdzam na swoim wycinku, że tak jest.
Teraz jest pan znowu w gazie.
Jadę z złotym maluchem. No,
o czymś to świadczy.
Czego chcieć więcej.
Mój maluch faktycznie przynosi złoto wielu osobom. Jeden z moich widzów, który wystąpił wraz ze swoją firmą, ja panu to pokażę po nagraniu.
Okej.
Nagrał mi wideo rekomendację dla moich działań, która świadczy o tym, że zrobił obrót po odcinku. Odcinek się kliknął na kilkaset tysięcy wyświetleń. 2 miliony złotych. Miał usługę bardzo drogą, elitarną, zaadresowaną do konkretnego klienta i wśród tych 200 czy tam 300 tysięcy osób było być może kilkadziesiąt, które byłoby w stanie z tego skorzystać. I to też pokazuje siłę ogólnie mediów społecznościowych, w ramach której jesteśmy w stanie przywozić dla swoich gości często naprawdę fajne rzeczy i ja jestem przekonany w 100%, że jeśli tylko zostawimy do pana agenta maila w opisie tego filmu, to też pan nie pożałuje tego dzisiejszego przejazdu po Warszawie.
A jaka prowizja jest dla pana?
Nie, żadna. W tym przypadku żadna.
Okej. Okay.
Możemy jak najbardziej tutaj w ten sposób sytuację rozwinąć, ale jakby jeszcze chciałem wrócić do jednej kwestii, bo wspominałem o tym, że jest pan absolutnie w gazie i to jest o tyle interesujące, że ten okres sprzed kilku lat powodował pewnie w pana życiu jakieś napięcie. To jest ten czas, w którym miał pan taką brodę, prawda? Dobrze, pamięta pan tę sytuację? Ale to był jakiś, jeśli mogę zapytać, kryzys wieku średniego, czy inne doświadczenia wpłynęły na to, że tej ciągłości takiej fantastycznej na najwyższym poziomie się nie udało utrzymać przez chwilę?
Pan, potykamy się. Czasami się podnosimy, czasami się nie podnosimy. No, No, to był na pewno trudniejszy czas dla mnie. Ja nie chcę o nim opowiadać ani wracać do niego. Za sukces poczytuję, że się podniosłem, otrzepałem i poszedłem dalej, więc myślę, że to jest mój taki, no tak, mój sukces osobisty. Nie tylko w takim wymiarze, że robię milionerów dalej, tylko w ogóle, że żyję, chodzę, funkcjonuję. Wszyscy mamy trudne momenty, dlatego tak ważne jest, wydaje mi się, żeby o tym pamiętać i żeby też innych traktować z większą wyrozumiałością i z większym takim, jak to się po angielsku mówi, kindness, bo tego brakuje, wydaje mi się, bardzo w ogóle w życiu, w którym żyjemy. Takiego większej pobłażliwości, zrozumienia, uprzejmości, takiej szeroko pojętej uprzejmości, jeśli rozumie pan, co mam na myśli.
Jasne. Dużo jest pokora.
Pokora też, tak. No, nie wiem, to ja wiem, że to, co mówię, nie jest specjalnie popularne i nośne i efektowne, spektakularne, ale jestem przekonany, że taka strategia na życie, mimo że nie jest spektakularna, to ona procentuje bardzo. Takie jest moje doświadczenie z mojego życia, mogę to powiedzieć, jakkolwiek to brzmi.
A jest pan pracoholikiem?
Tak, chyba mogę tak o sobie powiedzieć, tak.
I te szczególne podejście, ta szczególna wartość pracy w jakiś sposób nie koliduje z życiem rodzinnym?
Widzi pan, u mnie to wszystko jest przemieszane, bo tak, ja mam różne doświadczenia rodzinne ze względu na to, że jestem dwukrotnie rozwiedziony, tak? Do tego dochodzi pełna wolna Amerykanka, jeśli chodzi o mój tryb pracy, tak? Bo ja nigdy nie pracowałem na etacie. Ja zawsze byłem freelancerem w każdych projektach. No, taki sobie zawód wybrałem, bo jestem z wykształcenia aktorem, więc no, aktorzy mają taką pracę też, że pracują wtedy, kiedy mają pracę. I mimo, że ja teraz nie jestem w sensu stricte aktorem, no to nadal pracuję tak, ile sobie ułożę różnych sytuacji, to tyle mam pracy, tak? Ostatecznie nie mam takiego wpływu, jakbym chciał mieć. Więc u mnie tak jest, że i te rytmy pracy się przekładają, i rytmy też wychowywania, bo ja mam i duże dzieci, dorosłe już zupełnie, i małe dzieci, więc to wszystko jest tak przemieszane, że ja nie mam na to złotego środka, jak pan tak pyta, nie umiem powiedzieć.
W gruncie rzeczy mam wrażenie, że łatwiej jest zbudować dobrą karierę zawodową niż udaną rodzinę. Albo ciężko jest jedno i drugie zrobić w 100% idealnie.
Tak, tylko kariera jest zawsze na chwilę, a rodzina jest na całe życie. Także taka jest różnica, bym powiedział. Tu mieszkałem na przykład parę lat, wie pan, dlatego tak wjechałem w taką boczną uliczkę na Ochocie, bo...
Kiedyś tak jechałem ze Zbigniewem Wodeckim przez Ułanów w Krakowie. Aha. I miałem wrażenie, że faktycznie on, wysiadając z mojego malucha w jednym z pierwszych odcinków, nawet się trochę wzruszył, patrząc na miejsca, w których się wychowywał, funkcjonował. Czyli taka nostalgia u pana też występuje, co?
Jest, ja lubię miejsca, w których już byłem, tak. Jak lubię melodie, które znam, to prawda, filmy, które oglądałem, tak. Ale to może jest taka cecha ludzi starszych.
Ale u pana to dobrze jest, bo zawsze pan miał siwe włosy, więc ciężko powiedzieć, tak realnie stwierdzić, ile pan tych lat ma.
Tak, to prawda, tak, że to rzeczywiście te siwe włosy się pozostają niezmienne, tylko te urodziny, świeczki na torcie się zmieniają. Tak, to prawda, coś w tym jest. No.
Był taki moment, w którym się pan zachłysnął swoją sytuacją, pozycją zawodową, no bo... Powiem panu szczerze, że nawet jak się mocno stąpa po ziemi, to czasami człowiek, no może, przecież pan o tym wie, też no, popłynąć troszeczkę. Wydaje mu się więcej. Widzimy na ulicach Warszawy co chwilę sytuację, gdzie ktoś jakiś popularny jechał po alkoholu. Michał Rzepłakow na przykład był reprezentant, wjeżdża w autobus. Beata Kozidrak, to się zdarza. To też świadczy o tym, że ludzie mają poczucie na coś więcej, ale to nie tylko osoby publiczne, prawda?
Wie pan co, tak sądząc po statystykach, to zdaje się, że to jest w ogóle sport narodowy, że ludzie po alkoholu w Polsce jeżdżą. A czy to dotyczy jakoś szczególnie tych, nie wiem, celebrytów, czy jak to nazwać?
Ale nie, pytanie było nie inne. Wiem, to ale skracając, czy była Soduwa kiedyś, że tak powiem.
Czy Soduwa była? Nie, bo ja mam taką ograniczoną, chyba nie była, wydaje mi się, że nie była, mogę to ze swojej perspektywy powiedzieć, bo ja nie mam takiej fantazji i pod tym względem chyba twardo po ziemi stąpam, a to wynika chyba z wychowania też, no tak. Ale to ja mówię to z takim trochę żalem, bo to rzeczywiście to, że można przyświrować i różne rzeczy robić, nie mówię o jeździe po alkoholu, tylko można różne rzeczy robić, no tak trochę out of the box, tak, przez to, że się jest bardzo znanym, że się dobrze zarabia, to też myślę jest fajne, a ja tego nie robię, bo no, nie wiem, albo może mi brak wyobraźni, albo za twardo.
Ja uważam, że dzięki temu, że pan tego nie robi, to pan cały czas w tych mediach trwa.
Mam wrażenie, że w przestrzeni publicznej można zrobić absolutnie wszystko. Najgłupszą, najobrzydliwszą rzecz, najbardziej bezmyślną, najbardziej bezwstydną. I on to wszystko zostanie zapomniane.
Z czasem.
Z czasem i w związku z tym to, że ktoś stara się tych rzeczy nie robić, bo na przykład nie licuje to z jego, nie wiem, poczuciem przyzwoitości, to nie ma większego znaczenia, że ten rynek wytrzyma wszystko, że ktoś, nie wiem, kto na przykład jest, jak to powiedzieć, no, przyzwoitym człowiekiem, jakkolwiek to brzmi, znajdzie, nie wiem, uznanie i poszanowanie tego, ale też ktoś, kto ma to w pompie, wie pan, i jedzie bez trzymanki, bo
każdy ma swój target.
Tak, każdy ma swój tak i się okaże, że też po niego sięgną, jeżeli nawet zapomną o nim albo odsuną go na parę miesięcy ze swojego świata.
No tak, ale z perspektywy już tak zero-jedynkowej dla pana jazda po alkoholu, no to by byłoby no, wizerunkowo strzał w stopę i konieczność obniżenia stawek za eventy na jakiś czas.
Dobrze, że pan powiedział na jakiś czas właśnie, tak jakby się jazda po alkoholu przedawniała, a może tak jest, może się przedawnia. O!
No, policja.
To jest wstecznie, a tu jest wstecznie, już nie pamiętam, gdzie jest wstecznie.
Wbijamy, tak. No, naprawdę bardzo dobrze pan ten samochód prowadzi.
Dla mnie dużą wartością na przykład dodaną, której się nie spodziewałem, tak. Bo myślałem, że będę siedzieć po tej stronie, to pan zapytał, czy chcę prowadzić, to jest to, że ja się przejechałem po tylu latach znowu takim samochodem i pamiętam, jak mi moja żona opowiadała, że jeździła ojciec, jej ojciec, matka, ona, brat, pies i bagaże na górze na Węgry co roku.
No to czuje pan to? Jest to klimat naprawdę wyjątkowy i umówmy się, wydaje mi się, że jednak z racji tego, że te samochody miały często mniejszą moc, to były mniej dla siebie groźne, mimo gorszej infrastruktury niż to ma miejsce obecnie. No bo umówmy się, wjeżdża we mnie jakiś SUV, cokolwiek w tym momencie, czy w nas i mamy taki problem na długie lata, że tak powiem.
Tak, a wjeżdża SUV,
a wtedy maluka mógł wjechać.
Nadmiar wszystkiego. Znaczy, nie chcę się wypowiadać o tym bezpieczeństwie, bo wydaje mi się, że to mega niebezpieczne samochody jednak są ze względu na konstrukcję, ale to, no tak, to były w ogóle trochę inne czasy. Wie pan, ciekawą na przykład słyszałem uwagę na temat samochodów elektrycznych, tak, bo najczęściej dzisiaj taką główną wadą, którą się wytyka samochodom elektrycznym jest zasięg, że no tak, będę jechać gdzieś nad morze albo z rodziną gdzieś, nie wiem, za granicę, no to przecież nie zatankuję, no to gdzie, no tak, samochodem to wszędzie, a tak to gdzie, nie wiadomo, gdzie podłączyć tego, a czy będzie, a czy kabel będzie, ale zapominamy, że, nie wiem, 40 lat temu było dokładnie tak samo z benzyną, że to, że dzisiaj mamy stacje benzynowe, które są otwarte 24 na dobę, że może pan tam, nie wiem, no już do kina pan tylko nie może na stacji benzynowej pójść, ale i to się zmieni. Ale, że wszystko pan może kupić, że może pan zjeść obiad, że może pan, no nie wiem, prysznic wziąć, że to jest w ogóle, wpycha się panu, że dosłownie wszędzie ma pan to do dyspozycji, że zatankować może pan...
No stacja benzynowa to jest nasz dom na trasie w zasadzie.
Tak, tak. Nie było tego kiedyś. Kiedyś się jechało nad morze i jak się kończyło się paliwo, to trzeba było się dobrze nagimnastykować, żeby na przykład się dowiedzieć, gdzie jest jeszcze otwarty CPN, tak? A jak się przyjeżdżało, to mimo, że był otwarty, to na przykład mogło nie być paliwa na nim. I tak, takich historii było bardzo dużo. I też trzeba było myśleć logistycznie, wtedy to jakoś rozgrywać, jadąc nawet nad polskie morze. Gdzie zatankować, gdzie po drodze zatankować, a wziąć kanapki, a czy mamy coś do picia i tak dalej. I to też było wyzwanie, to nie było tak dawno temu. To była właśnie, to były czasy tego samochodu. Więc dzisiaj z tą elektryką też trochę tak jest, że robimy dużo wyrzutów wobec tych samochodów elektrycznych, że one właśnie nie dają takiej rozpiętości jak paliwowe samochody, a to jest dokładnie kopia tego, co było jeszcze kiedyś, tak dawno z tym. Tak. I to też minie, to też przejdzie i za chwilę się nie będziemy nad tym zastanawiać, bo po prostu wszędzie będzie można podładować taki samochód.
Panie Hubercie, jesteśmy na miejscu, tak pod jest. Którego wyruszyliśmy dzisiaj. Mhm. Wspominał mi Pan jeszcze przed nagraniem, że porusza się Pan silnikiem z bardzo taką skromną mocą. Zaparkowaliśmy w okolicy Matiza. Rozumiem, że to Pański samochód, tak?
No nie, aż tak nie. Aż tak zdesperowany nie jestem. Ale Matiz, tak, to jest rzeczywiście wydarzenie motoryzacyjne, tak, taki Matiz. Nie ma dużo tych samochodów.
Jasne. Tak. Czy jest jakieś przesłanie, z którym być może chciałby się Pan zwrócić do naszych widzów? Tak troszeczkę górnolotnie zabrzmiało, ale myślę, że jakąś klamrą, bądź też nie, ale jakimś stwierdzeniem możemy zamknąć dzisiejszy wywiad w tym oto miejscu.
Do koleżanki mojej córki ojciec zawsze mówił, jak wyjeżdżała gdzieś na kolonie, czy gdzieś mówił tak, myj ręce i szanuj się.
Myjcie ręce, naprawdę. I wypatrujcie malucha na drogach całego kraju, a my na YouTubie widzimy się już za parę dni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, hej.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.